Przypomnę, że naszym gościem jest dzisiaj pan Janusz Koczberski, psycholog, terapeuta uzależnień. Rozmawiamy o świętach, o rodzinie w święta, o tym, jak mądrze spędzać razem czas. Ta pierwsza godzina nam się układa w takich dosyć trudnych tematach i rozmawiamy o tym, jak się trochę przed tym zabezpieczyć. Powiedzieliśmy o dzieciństwie, powiedzieliśmy o tym, jak ważne są te relacje z rodzicami już od samego początku, ale ja chciałabym zapytać jeszcze o to, co przy tym świątecznym stole może się wydarzyć w kontekście tych relacji międzyludzkich, a konkretnie chodzi mi o to, co mamy na talerzu, bo to też często jest taki punkt zapalny do wielu podniosłych dyskusji i jak możemy unikać takich dyskusji, jak możemy bronić siebie przed tymi komentarzami i w takim sensie, żeby ich nie było, ale też w takim sensie, co możemy zrobić, żeby nie dopuszczać tych emocji do siebie, jeżeli już te komentarze się pojawią, bo wiadomo, że często jest tak, że ktoś preferuje dietę wegetariańską czy inną i spotyka się to z oporem czy komentarzami właśnie z drugiej strony, ale też problem jest czasami w ilości jedzenia na talerzu, że dla niektórych jest go za mało, dla innych za dużo i wtedy pojawiają się takie komentarze: wyglądasz już bardzo źle, musisz zacząć jeść więcej, albo ty już sobie nie dokładaj, bo się poprawiłeś czy poprawiłaś w ostatnich latach. Co w takiej sytuacji trzeba robić?
Powiem tak, jeśli pojawiają się takie komentarze w trakcie, powiedzmy sobie, wieczerzy wigilijnej, czy tam w Boże Narodzenie, tak, przy obiedzie, czy w jakichś takich innych podniosłych okolicznościach, to znaczy, że jest źle. Wie pani, to znaczy, że któryś z rodziców na przykład, czy ktoś z domowników, ktoś z biesiadników, gości, wszystko jedno, jak tam to nazwać, zaczyna robić terapię przy stole, co jest absolutnie jakby tak nie do przyjęcia. Jedno, co można zrobić, to powiedzieć, nie wiem, mamo, tato, wujku, ciociu, może następnym razem. Dzisiaj zostawmy te tematy. Na ten wieczór zawieźmy takie dyskusje. Jeśli tak to zadziała, to fajnie. Jak nie, no to mamy problem. I albo jak jemy po swojemu, udajemy, że nie słyszymy, co oczywiście ma też ograniczenia, no bo ileż można. Każdy ma ten tak hipokamp, te emocje gdzieś tam się kumulują i wreszcie może dojść do wybuchu. Albo no niestety często gęsto ktoś wstaje i wychodzi. Problem pojawi się oczywiście wtedy, kiedy mamy takie komentarze ad personam: za dużo, za mało jesz, zobacz jak ty wyglądasz. Tak?
Które często wynikają w ogóle z troski przecież.
No właśnie. I to znowu ta troska to jest to coś, o czym mówiłem wcześniej przy okazji dzieciństwa. Tak? To nie jest troska pod tytułem dziecko, no powiedzmy sobie już młody, dorosły człowiek, wie czego chce, a czego nie chce, tylko ja wiem lepiej. I wtedy jakby dzieje się tak, że wciskam tak w tego młodego moją wiedzę, a on tego w ogóle sobie nie życzy. I tu nie chodzi o to, czy on ma na talerzu mniej czy więcej, tylko chodzi o to, że on nie życzy sobie takich komentarzy. Bo bardzo poważna jest też sytuacja, którą pani poruszyła, że jeśli na przykład do rodziców, powiedzmy sobie, no tam na Podlasiu jedzie syn z żoną, czy tam z narzeczoną, wszystko jedno, i ona jest weganką. Albo jakąś tam jeszcze inną.
Bezglutenową, czy tak, też tak, ma inne bez, jakieś
laktozową,
preferencje.
Tak? Bezcukrową i tak dalej, wie pani, nie? Czyli może jeść tylko czystą wodę. Jedzie na to Podlasie, wie pani, do tych rodziców i oni tego w ogóle nie rozumieją. Oni w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. To nie jest wina tych rodziców. Wie pani, bo to znaczy, że syn, czy tam dzieci, młodzież, to pokolenie nie pojechało, nie uświadomiło, nie wytłumaczyło, nie nazwało. Ludzie nie muszą wiedzieć, skąd taka preferencja się bierze.
Ja znam takie... Czy my musimy to tłumaczyć? Czy musimy mówić, na przykład jestem chory, chora i nie mogę tego jeść? Albo dokonuję takich wyborów, bo tak chcę, bo uważam, że to jest słuszne. Czy my musimy się tłumaczyć z naszych wyborów?
Nie musimy się tłumaczyć. Ale głównym elementem relacji międzyludzkich jest porozumienie. Dużo się mówi o komunikacji, przy czym komunikacja jest oczywiście taka trochę, wie pani co, jak jednorożec. Zjawisko mistyczne. Komunikacja to jest bardzo rzadkie zjawisko. To się bardzo rzadko zdarza, bo to znaczy budowanie jedności, komunio. To nie jest takie, wie pani, hop-siup. My nie umiemy się porozumiewać jako naród. Ostatnich ileś tam lat pokazało, że my się nie dogadujemy. Tak? My się kłócimy świetnie, ale nie umiemy się porozumieć. I właśnie takie pytanie, tak, a czy ja się muszę tłumaczyć? Nie, nie musisz się tłumaczyć, oczywiście, że nie. Ale możesz wytłumaczyć temu komuś, czemu taki wybór dokonałeś. Nie musisz się tłumaczyć. Jeśli ktoś nie wie, dlaczego ja jestem na przykład, nie wiem, wegetarianinem jego to dziwi, że można być wegetarianinem, bo pierwszy raz takie zwierzę widzi na oczy i w ogóle nie wie, jak to się z tym obchodzić i jest dla niego to szok. No to ja powinienem mu wytłumaczyć, jeśli chce z nim być przy jednym stole. Zresztą to w naszym wspólnym interesie. I tu właśnie nie jest kwestia, że ja się tłumaczę, czy ja nie jestem winny, który się musi tłumaczyć, tylko to jest kwestia, że objaśniam komuś mój punkt widzenia, moje podejście, moje stanowisko, tak, moje preferencje. Jeśli bowiem, wiesz, dziadku, wujku, ciociu, tato, jestem chory, nie mogę jeść tego i tego, tak, muszę mieć taką dietę i ten ktoś nie rozumie, o co chodzi dokładnie, ale jest życzliwy, to mówi aha i on już wie. Dla niego to nie jest coś takiego jak dla sanacyjnego chłopa żyrafa. Piękne, ale niemożliwe, bo zanim się napije, zdechnie z pragnienia. To niemożliwe. Tak. Dla niego to jest wtedy coś, co on rozumie. Dostał informację. I to jest porozumienie. I to porozumienie jest podstawą potem ewentualnej komunikacji, jeśli się będzie mogła pojawić. Ale do tego potrzebna jest bliskość, czyli spotykanie się, negocjowanie, wyjaśnianie, rozmawianie. No bo też jakby do tego służy język. Po to się uczymy mówić, żeby się porozumiewać, żeby wymieniać się. Dlatego jesteśmy najbardziej rozwiniętym gatunkiem na świecie pod tym względem, że opanowaliśmy to do dość wysokich poziomów. Przy czym teraz to jakby zaniedbujemy z kolei. Zaczynamy się znowu komunikować za pomocą symboli, emotikonów. Coraz mniej, znaczy młodzież się komunikuje za pomocą kilku wyrazów potocznie uznanych za wulgarne. I są w stanie tymi trzema, czterema, pięcioma wyrazami zakomunikować prawie wszystko. Natomiast no, to nie jest dobry pomysł na porozumienie. To lepiej jednak się porozumiewać tak bardziej precyzyjnie. I myślę, że trzeba się porozumiewać, tak. Bez porozumienia nie ma my, jakiegokolwiek my. Nie ma bliskości w ogóle żadnej. Nie ma szansy na zrozumienie. Zbuduje się te bańki takie, tak, bez porozumienia. I każdy zostaje na swoim i jest, nie wiem, traktuje się jako tam, nie wiem, zlekceważony, jako tam, nie wiem, udziwniony. Jeśli sobie ktoś nie rozumie, dlaczego nie jem na przykład, nie wiem, glutenu, to może sobie pomyśleć, o, muchy w nosie, tak, fanaberię, se wymyślił. Może tak pomyśleć, bo nie rozumie. Jeśli zrozumie, że jak jem gluten, to się źle czuję, to choruję, to mówi, aha. I wtedy jakby jest ten taki efekt pomysłowego Dobromira. Coś tam się, jakaś klapeczka w głowie otwiera. To też rozszerza ludziom świadomość. I też ma znaczenie społeczne.
No właśnie, bo tutaj święta to też chyba taki czas, kiedy możemy właśnie dzięki tym rozmowom i dzięki bliskości poznawać siebie i rozszerzać swoją świadomość, swoje horyzonty.
No właśnie, przy czym znowu jest tak, nie, że jeśli poznajemy siebie i rozszerzamy te horyzonty tylko przy okazji świąt, no to jest tu pewien kłopot, tak, no bo to jest takie, co tam sobie poszerzymy, tak, przy okazji jajeczka wielkanocnego, to potem nam się zapomni i przy Bożym Narodzeniu musimy często gęsto od nowa to robić.
No właśnie, bo chyba ulegamy trochę takiej magii świąt i takiej iluzji tego, że to jest taki magiczny czas, wtedy się dzieją magiczne rzeczy. My jesteśmy też w takim specjalnym nastroju, jest inna atmosfera i trochę się dajemy temu zwieść.
Nie wiem, czy trochę, ale pewnie tak. Nie jestem pewien, że trochę, bo czasami mam wrażenie, że dość mocno. Wie pani, bo ta magia jest bardzo atrakcyjna. Fajnie byłoby, gdyby ta magia zstąpiła na ziemię i tę ziemię, proszę panią, objęła takim, wie pani, zrozumieniem, taką komunikacją, takim pokojem, taką bliskością, wie pani. To byłoby cudnie, bo za nas ktoś by odgibał tę robotę. Przy czym to się nie da, to tak nie działa. Ta magia to jest tak naprawdę efekt działania reklamy. To jest magia reklamy, a nie magia świąt. Święta mają magii tyle, ile my w nią wniesiemy. A jeśli się nie porozumiewamy, nie ma bliskości, to nie ma magii. Magia, o której pani mówi, dotyczy najczęściej, za przeproszeniem, jak to mówi zaprzyjaźniona polonistka z rubieży, kupywania. To jest magia zakupów, to jest magia zrobimy, załatwimy, przyjdźcie, tak, my wam zapewnimy. To proszę bardzo, choinkę, to tam, siam, to wam, to nie. To jest magia komercyjna. Ona nie ma nic wspólnego z codziennym spotkaniem. Natomiast magia tworzy się wtedy, kiedy jest porozumienie, kiedy ono się pogłębia, kiedy ono się poszerza i kiedy obejmuje kilka osób, może nawet coraz to więcej. I kiedy to porozumienie prowadzi w pewnym momencie do bliskości, do takiej jakby unii, tak? Do takiego jakby wspólnego myślenia, do działania pod tytułem my. My robimy coś tam, my wiemy. I to jest magia. Ale wie pani, magia nie działa tak, przepraszam, z radia, tak? Z telewizji czy z plakatu, tak? Magia działa z pracy, z wysiłku, z codziennego takiego trudu, pozytywistycznego dosyć, tak?
No tak, to tutaj trochę będziemy te stereotypy świąteczne burzyć. Znaczy, bo to tak bardzo miło jest sobie pomyśleć, że jest tak jak w kinie, czyli że się dzieją cudowne rzeczy, czy tak jak w piosenkach, że za rogiem stoi anioł z Bogiem, tak, i coś dobrego dla nas szykuje.
Tak. Czyli pani, no, kino jest cudnym środkiem masowego ataku coraz częściej. Jak się śledzi kino współczesne, to widać tak na przykład zamówienie na parytety płci, rasy, koloru, tak wie pani, LGBT i tak dalej, więc jakby to jest to fragment machiny politycznej, takiej propagandowej, ale życie to nie kino. Nie, życie to nie jest kino. Nawet powiedziałbym, że życie to nie jest GPS, bo ostatnio jakiegoś pana tak GPS prowadził we Włoszech na tor saneczkowy. Więc jakby w życiu nie możemy się kierować kinem, GPS-em czy innymi takimi elektronicznymi, czy też przez kogoś produkowanymi magiami. Albo tworzymy własną magię, albo jej nie tworzymy. Znaczy, może inaczej, albo tworzymy własną magię pozytywną, albo tworzymy magię negatywną. Bo często jest tak, że tworzymy magię negatywną, że się nakręcamy, że się złościmy, że żywimy urazę, żal, pretensje, oskarżamy. Ja mam czasem takie podejrzenie, że jeśli przychodzi do mnie młody człowiek i mówi, że on ma najgorszych rodziców na świecie, że w ogóle go tam strasznie traktowali w dzieciństwie i przemocowi byli i coś tam, tak przy bliższym spojrzeniu, no faktycznie wymagali od niego, żeby chodził do szkoły na przykład, tak? Zabraniali mu siedzieć w nocy z komórką, jakby w podstawówce. No, jest to martyrologia straszliwa, no ale... Natomiast rozumiem. Myślę sobie, że rodzice, którzy byli bardzo liberalni, potem mają taką trochę gębę robioną strasznych jakby katów. A znam dzieciaki, które wychodziły z strasznie patologicznych rodzin. Strasznie. Był alkoholizm, była przemoc fizyczna, było bicie, tak? Było wyrzucanie z domu. Były różne rzeczy. I te dzieciaki tak w sytuacji awaryjnej biegły ratować matkę, która ich traktowała jak gorzej niż psa. Więc jakby... To jest przedziwne zjawisko. Te magie tutaj się jakby bardzo różnie układają. Problem polega na tym, że jak się za dużo dostaje, to człowiek się troszkę demoralizuje. Jak się musi trochę powalczyć, to wtedy się docenia. I ta magia też trochę jest związana z walczeniem. Myśmy kiedyś tam walczyli, tak? Za nieboszczki komuny, za przeproszeniem, żeby kupić te pomarańcze przysłowiowe z Kuby, które przyjechały albo i nie przyjechały, po jednej na głowę, tak wie pani. I była ta magia, tak? Bo się to wystało, wie pani, wymordowało, wie pani, bo się to wypracowało własnymi rękami. I to było co innego. A teraz jest, teraz nie trzeba się starać, więc tej magii nie ma. To trzeba tworzyć inną magię pozytywną, bo jak nie, to ta negatywna będzie wchodziła sama z siebie.
O tym, jak tworzyć tę pozytywną magię, porozmawiamy w drugiej godzinie naszej audycji. Razem ze mną jest pan Janusz Koczberski, psycholog, terapeuta uzależnień. Wrócimy do państwa po przerwie.